Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na telewizyjny Uniwersytet Biblijny, który na naszej antenie prowadzi dzieło biblijne Jana Pawła II. Drodzy Państwo, dzisiaj katedra Pytania do Biblii. Nasi goście, prowadzący wykład, to ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Witam księdza serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
Drugim prowadzącym katedrę pytań do Biblii, ksiądz dr Marek Araszewski, moderator dzieła biblijnego w diecezji włocławskiej.
Witam wszystkich telewidzów.
Temat, który sobie dzisiaj założyliśmy, ofiara Abrahama, ale to oczywiście zawsze pytanie, które kierujemy do naszych wykładowców. Dlaczego Bóg zażądał tak wielkiej ofiary od Abrahama? Zapraszam serdecznie.
Witam bardzo serdecznie drogich i szanownych telewizów telewizji Trwam na kolejnym odcinku, już piątym, w ramach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Jest to piąty odcinek, a w ramach katedry Pytania do Biblii odcinek drugi. Zwróćmy uwagę, że właśnie w tej katedrze wyłania nam się bardzo piękna przestrzeń, w której my możemy przemówić do Biblii, czyli do samego Boga. Bóg do nas przemawia poprzez swoje słowo, które jest zawarte w Piśmie Świętym, a my tego słowa słuchamy. Jednak, żeby nie był to czysty monolog, potrzebna jest także odpowiedź. I nie wahajmy się, aby takimi odpowiedziami wobec Pisma Świętego były właśnie pytania. Pamiętajmy, że przez pytania zrodziła się filozofia i cała nauka. Pytania typu dlaczego, czy też po co. One stanowią jakiś niewyobrażalny krok w myśli ludzkiej, bowiem następuje pytanie, a za nim rozwiązanie problemu. I w dzisiejszym drugim odcinku katedry Pytania do Biblii stawiamy pytanie, które często pojawia się przy lekturze Pisma Starego i Nowego Testamentu. Dlaczego Bóg zażądał tak wielkiej ofiary od Abrahama?
Fragment z Księgi Rodzaju, czyli to jest fragment, rozdział 22, wersety od 1 do 19. Ten fragment jest jednym z najtrudniejszych fragmentów, ponieważ inspiruje on do zadawania bardzo egzystencjalnych, konkretnych pytań. Dlaczego Abraham miał złożyć swojego jedynego syna w ofierze? Dlaczego ten syn zgadza się z wolą Boga i swojego ziemskiego ojca? Dzisiaj, kiedy żyjemy w epoce, w której człowiek zadaje mnóstwo pytań, a szczególnie kieruje je do Pisma Świętego, kieruje je do Pana Boga, to właśnie w tym momencie zadajemy pytanie, dlaczego ofiara z jedynego syna dzisiaj? Dlaczego? Żeby to wszystko zrozumieć, najpierw trzeba poznać kontekst kulturowy, trzeba poznać czas i miejsce powstania tego fragmentu, tego opowiadania. Dlatego też niech ten fragment będzie dla nas najpierw inspiracją do tego, kim w tym opowiadaniu jest Pan Bóg. Czy jest tym, który zgadza się na zabicie Izaaka? Czy jest tym, który zgadza się właściwie na wewnętrzne rozterki Abrahama? To są pytania, które rodzą się po lekturze tego fragmentu.
Tak, widzimy więc, że w postawionym pytaniu, dlaczego Bóg zażądał tak wielkiej ofiary od Abrahama, można wydobyć szereg pytań, że jest to pytanie zarówno o przeżycia Abrahama, co on czuł w trakcie wędrówki na wzgórze Moria, również pytanie o samego Izaaka, co on odczuwał, czy też przeczuwał, domyślał się, co może stać się na szczycie tej góry, ale nade wszystko jest to pytanie o samego Boga. Żebyśmy się dobrze poruszali w dzisiejszym temacie i rzeczywiście dążyli w sposób prawidłowy do odpowiedzi na to główne pytanie i szereg pytań wywodzących się z tego głównego, przedstawmy może krótko treść. Przypomnijmy sobie, co się wydarzyło na wzgórzu Moria.
22 rozdział Księgi Rodzaju rozpoczyna się takim właśnie stwierdzeniem. A po tych wydarzeniach Bóg wysłał Abrahama, wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. Wezwanie Abrahama i jego odpowiedź. Wiemy, co dzieje się dalej. Abraham idzie na górę Moria i tam ma złożyć swojego jedynego syna. Pojawia się właśnie tutaj taki przepiękny motyw, kiedy młody Izaak pyta swojego ojca: a gdzie ofiara, którą złożysz na tej górze? Gdzie ona jest? Abraham odpowiada: Bóg upatrzy sobie ofiarę. Bóg upatrzy sobie ofiarę. I później jest ten moment, kiedy Abraham już związuje swojego syna, podnosi nóż, aby go zabić, i anioł pański właśnie mówi do niego: Abrahamie, Abrahamie, wzywa go po imieniu i mówi, a on rzekł: oto jestem. Czyli znowu odpowiada Panu Bogu: tak, oto jestem. Nie podnieś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga. Nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna, tego, którego tak bardzo kochasz, pierworodnego. I później właśnie Abraham znajduje uwikłanego w zaroślach barana, tego składa w ofierze i tak kończy się ten krótki, ale jakże piękny fragment z Księgi Rodzaju.
Tak, w trakcie tej prezentacji, przypomnienia tego, co jest opisane w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, widzieliśmy szereg bardzo pięknych obrazów ukazujących tę dramatyczną scenę. To może ksiądz Marek, który jest wyjątkowym znawcą sztuki i miłośnikiem piękna, przedstawi chociażby na jednym tylko przykładzie, na przykładzie obrazu Caravaggia, tę dramatyczną scenę, jak wizji malarskiej, wizji właśnie artystycznej. Obraz Caravaggia znajduje się w galerii Uffizi we Florencji.
Obraz Caravaggia właśnie ukazuje już podeszłego w latach Abrahama, jest on tutaj centralną postacią, który podnosi nóż, aby zabić swojego jedynego syna. I właściwie widzimy tutaj te trzy postacie. Izaak, jedyny syn, który ma być złożony w ofierze. Abraham, ten w podeszłym wieku, ten, któremu Bóg obiecuje, że będzie ojcem wszystkich narodów, że jego potomstwo będzie tak liczne jak piasek nad brzegiem morza, jak gwiazdy na niebie, a tu nagle on ma złożyć swojego jedynego syna. I oczywiście anioł pański, ten, który jest wysłannikiem samego Boga, rozmawia. Jest tutaj ukazana taka dynamiczna relacja między aniołem, Abrahamem i Izaakiem. Oczywiście gdzieś w oddali stoi baran, który ma być złożony w ofierze. Można by było powiedzieć, że ten baranek to już zapowiedź, artysta chciał tutaj pokazać zapowiedź samego Jezusa Chrystusa, który przez swojego Ojca będzie złożony w ofierze za grzechy całego świata.
Tak, można tu jeszcze jedynie dopowiedzenie do tego obrazu bardzo ważnym elementem jest dłoń anioła, ten palec wyciągnięty, który może budzić skojarzenia z Kaplicą Sykstyńską, mianowicie ze stworzeniem, freskiem, prawda, ukazującym stworzenie Adama. Bóg wyciąga dłoń, wyciąga palec w stronę Adama i przekazuje tchnienie. Izaak, jak już wiemy, zostanie ocalony, a więc Abraham odzyska go żywego. Tak jakby artysta chciał pokazać, że w tej scenie związanej w pierwszym odczuciu ściśle ze śmiercią jest jednak życie. I to nowe życie, tak jakby nowe stworzenie. Odkładając w tym momencie na moment tutaj te artystyczne wizje, warto zaznaczyć, że rozdział 22 Księgi Rodzaju jest także inspiracją dla pisarzy i filozofów. I mówiąc o Abrahamie, jego wierze i ofierze z Abrahama, nie można nie wspomnieć duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda, który w książce Bojaźń i drżenie przedstawia filozoficzną refleksję na temat tego, co się wydarzyło w życiu Abrahama. Ale przede wszystkim jest to refleksja na temat wiary. Kierkegaard podaje swego rodzaju definicję wiary, która jest nam bliska, ale może również budzić pewne mieszane odczucia. Otóż mówi on, że wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się myślenie. Ale oczywiście Kierkegaard nie stoi na stanowisku, że wiara jest czymś irracjonalnym czy bezmyślnym. Otóż podkreśla on bardzo mocno w wierze aspekt zawierzenia, posłuszeństwa. I dlatego przykład Abrahama jest tutaj przykładem bardzo ważnym i bardzo odpowiednim do zilustrowania tych poglądów. I właśnie to zawierzenie, o którym mówi Kierkegaard, wiąże się bardzo często, pojawia się w trakcie cierpienia. Oto gdy dzieje się dobrze, taka wiara w zasadzie, wiara nie zawsze zostaje wyeksponowana w życiu człowieka. Dopiero gdy jest dramat, gdy są udręki, przypomnijmy jeszcze raz tytuł tego filozoficznego dziełka, Bojaźń i drżenie. Gdy właśnie się pojawia bojaźń i związane z nim drżenie o swoją własną egzystencję, człowiek odczuwa cierpienie. I w cierpieniu częstokroć zatraca się w jakimś prostym myśleniu, zadaje pytania, poszukuje sensu odpowiedzi i w tym momencie właśnie rozpoczyna się aspekt wiary jako posłuszeństwa i zawierzenia. Omawiając jeszcze kontekst kulturowy, historyczny ofiary Abrahama, można zadać pytanie, a czemu się pojawia w ogóle ofiara z dziecka, z własnego syna? Czy jest to coś odosobnionego w ramach, na kartach Pisma Świętego, czy też w ogóle w historii starożytnego Bliskiego Wschodu, czy w ogóle w historii starożytnej, w historii powszechnej? Otóż, przyglądając się literaturze już nie tylko biblijnej, literaturze starożytnej, odnajdujemy szereg motywów literackich, które właśnie uwzględniają ten aspekt. Dziecko złożone przez swojego ojca w ofierze. I to oczywiście w pierwszym przykładem pozabiblijnym jest Ifigenia, córka króla Agamemnona. Grecy zebrali się wspólnie, by wyruszyć na Troję. Było to związane z uprowadzeniem Heleny przez Parysa. Ale bogini Artemida odwróciła swój wzrok, sprawiła, że nie było pomyślnych wiatrów i wszystkie okręty w Aulidzie stały w porcie, nie mogąc wypłynąć na morze. Było to związane z tym, tutaj ten motyw przypomnę, bo wiąże on się także z tematyką biblijną. Wynikało to z tego, że Agamemnon, szukając prowiantu dla swoich żołnierzy, pozabijał święte jelenie. Jelenie, które były poświęcone Artemidzie. I Artemida właśnie rozgniewana sprawiła ten zastój. I właśnie kapłan przypomina o ofierze, którą musi złożyć Agamemnon Artemidzie. I była to ofiara z własnej córki. Eurypides, jeden z wielkich tragików greckich, w swoim dramacie Ifigenia w Aulidzie ukazuje nam boleść Agamemnona. Widzimy to właśnie na obrazie. Ostatecznie Ifigenia zostaje uratowana, ocalona, a zamiast niej zostaje złożona zwierzyna. Widzimy więc jakiś pewien wspólny topos, pewien wspólny motyw w tym mitycznym opowiadaniu, a opowiadaniu biblijnym. Również ofiary składane z dzieci pojawiały się u Kartagińczyków, w samej Kartaginie, również na Malcie czy też na Sardynii. Później te ofiary bardzo mocno będzie i obrzędy wszystkie będzie bardzo mocno piętnował Tertulian w swoich pismach, jacy to byli bezwzględni, bezbożni Kartagińczycy. Z takich opisów świadectw historycznych również mamy wzmiankę o niejakim królu fenickim Elusie, który złożył swego syna Jedududa w ofierze właśnie o pomyślność wyprawy wojennej. Poruszamy się tu w obrębie świata starożytnego i świata śródziemnomorskiego, ale można znaleźć ofiary również z ludzi, z dzieci składane przez władców, bliżej nam czasowo i bliżej nam kulturze. Otóż król norweski Hakon złożył swojego syna w ofierze, syna Erlinga, by pokonać piratów, którzy zagrażali mu, piratów z wyspy Wolin. A więc widzimy tutaj już nasz obręb kulturowy i geograficzny. I można zadać w obrębie tego pytania, bo tu również o ofiarach z dzieci są wzmianki w Starym Testamencie, dlaczego dziecko jest składane. Otóż Księga Kapłańska w opisie ofiar w 22 rozdziale mówi, że ofiara, tutaj konkretnie chodzi o zwierzynę, ma być bez skazy. Przenosząc teraz to na grunt ofiar z ludzi, kto jest bez skazy? Bez żadnego zranienia, uchybienia. Otóż dziecko. I dlatego ten obrzęd składania dzieci rzeczywiście pojawiał się w różnych kulturach starożytnych i nie tylko starożytnych.
Ksiądz Mariusz bardzo pięknie ukazał nam ten motyw składania ofiar z dzieci w kulturach, w różnych kulturach. Ukazał ten aspekt kulturowy i jednocześnie ukazał tło, w którym powstaje właśnie ten fragment 22 z Księgi Rodzaju. Ale w Piśmie Świętym mamy także mowę o składaniu dzieci w ofierze. Widzimy to w Księdze Sędziów w 11 rozdziale, kiedy to Jefte złożył Bogu ślubowanie, że kto wyjdzie mu na spotkanie pierwszy, tego złoży w ofierze. I tutaj pojawiła się jego córka, którą tak bardzo kochał i którą musiał złożyć w ofierze. Następnie pojawia się motyw składania dzieci bożkowi Molochowi przez Achaza i Manassesa. I widzimy to właśnie, możemy to znaleźć w drugiej Księdze Królewskiej, w drugiej Księdze Kronik i tam właśnie pojawia się ten motyw składania dzieci w ofierze, tych niewinnych. Natomiast bezwzględny zakaz składania ofiar z ludzi w prawie Starego Testamentu znajduje się w Księdze Kapłańskiej oraz u proroków. W Księdze Kapłańskiej w 18 rozdziale, w 21 wersecie możemy wyczytać: nie będziesz dawał dziecka swego, aby było ono przeprowadzone przez ogień dla Molocha. Nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swego. Ja jestem Pan. Dalej możemy to znaleźć u proroka Jeremiasza w 32 rozdziale, w wersecie 35. I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by ofiarować swoich synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie poleciłem im tego, ani mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego i doprowadzić Judę do grzechu. Inne teksty zakazujące wręcz, przestrzegające przed składaniem ofiar z dzieci, możemy znaleźć jeszcze w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 20, w Księdze Powtórzonego Prawa w 12 i w 18 rozdziale oraz u proroków, jak wspomniałem, u Jeremiasza w rozdziale 7, w rozdziale 19, u Ezechiela w rozdziale 16, czy w rozdziale 20, czy też 23. Składanie ofiar z dzieci jest jednak zakazem. Bóg nie pozwala na to, aby człowiek był składany w ofierze. Dlatego w Starym Testamencie pojawia się motyw ofiary zastępczej. Karą za grzech jest śmierć, ale krew zwierząt składanych w ofierze ma być przede wszystkim tą ofiarą zastępczą za to, że człowiek zgrzeszył. I dlatego też Pismo Święte nie jest księgą zezwalającą na to, aby zabijać tych niewinnych, tych, którzy są właściwie bez skazy. Na to Bóg nie pozwala. Ale, tak jak już powiedzieliśmy na początku naszych biblijnych spotkań, Biblia zadaje nam pytania i my także zadajemy pytania Biblii. Zadajemy dlaczego. I tutaj pojawia się kontekst ten kulturowy.
Tak, i w ramach dzisiejszego spotkania, dzisiejszego pytania, dzisiejszego wykładu z katedry Pytania do Biblii, tę część możemy już zamknąć. Była to część historyczno-kulturowa w wielorakich aspektach, zarówno ściśle odnosząc się do historii, jak i również poprzez pewne mity czy motywy literackie, motywy również spotykane w malarstwie. I teraz przejdźmy do drugiej części, już bardziej nam bliższej, i popatrzmy na Abrahama, na Izaaka i całe to wydarzenie poprzez pryzmat wiary. Otóż właśnie wiara jest kluczem interpretacyjnym w całej historii powołania Abrahama, już od samego początku, z chwilą, kiedy on wyruszył ze swojej ziemi ojczystej. To już było omówione w poprzednim programie. I miłość ojcowska w tym wydarzeniu na górze Moria zostaje skonfrontowana z wiarą rozumianą jako posłuszeństwem. I tutaj się wydobywa pierwszy aspekt, czy pierwsza odsłona wiary rozumianej biblijnie. Otóż można powiedzieć, czytając takie fragmenty jak właśnie 22 rozdział Księgi Rodzaju, czy też 13 rozdział Listu do Hebrajczyków, który jest swego rodzaju traktatem, biblijnym traktatem na temat wiary, że wiara to jest posłuszeństwo. Nie zawsze ona musi wiązać się z jakimś szeregiem dogmatów, definicji, opisów Pana Boga, Jego przymiotów. Oczywiście dogmaty w wierze pełnią bardzo ważną funkcję. Ale właśnie ten osobowy aspekt to przede wszystkim posłuszeństwo. Bez wątpienia w wydarzeniu na górze Moria mamy bardzo dramatyczną scenę, ponieważ od strony ludzkiej widzimy miłość do syna, do jedynego już na ten moment, można powiedzieć, syna. I widzimy także nadzieję, w którym ten stary ojciec pokłada wobec młodego człowieka. Ale jednocześnie ta miłość do ojca i nadzieję z nim, miłość do syna, ojcowska miłość i nadzieje związane ze swoim dorastającym synem, zostają skonfrontowane z wielką wiarą, która pozwala uwierzyć wbrew nadziei. I tutaj warto odnieść się do wspaniałej poetyckiej interpretacji błogosławionego Jana Pawła II, który w tryptyku rzymskim tak pisze. To słowa o Abrahamie. Słyszał głos, który go prowadził. Teraz głos umilkł. Został sam ze swoim imieniem. Abraham, ten, który uwierzył wbrew nadziei. Widzi już siebie ojcem martwego syna, którego głos mu dał, a teraz mu odbiera. A zatem wchodzenie na górę Moria było potęgowaniem dramatu rozgrywającego się w ojcowskim sercu. W tym, który jest prawdziwie miłującym ojcem i jednocześnie, który jest wiernym pielgrzymem, człowiekiem całkowicie oddanym Bogu. I co widzimy? W sposób z ludzkiego punktu widzenia, tak na razie to wyraźnie zaznaczmy, wiara zwyciężyła. I dlatego Abraham podjął tę straszliwą decyzję. Ale co się dzieje? Co właśnie nam mówi Słowo Boże, czyli co nam mówi sam Bóg? Oto gdy człowiek, Abraham, był gotowy do tak wielkiej ofiary, do tak wielkiego poświęcenia, wyrażenia swojej wiary w posłuszeństwie, następuje zmiana, nieoczekiwana zmiana. Oto gdy wszystko jest gotowe do złożenia ofiary, Izaak, prawda, związany, ogień rozpalony, ułożone drwa na ołtarzu, wyciągnięty nóż, pojawia się anioł, czyli wysłannik Pana Boga. Można już teraz powiedzieć, właśnie na kartach Pisma Świętego pojawia się dobra nowina i ona jest przynoszona przez Bożego wysłannika. Wiadomo, że ta największa dobra nowina zostanie ogłoszona w scenie zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, której dziś uroczystość obchodzimy. Ale właśnie aniołowie przynoszą tą dobrą nowinę wielkim postaciom Starego Testamentu, tak jak Abrahamowi. I właśnie ofiara Abrahama, ofiara z Izaaka, zostaje zastąpiona przez ofiarę baranka, który, jak widzieliśmy, jest obecny nie tylko we wspomnianym tekście, czy tekstach tak równoległych, wzajemnie sobie odpowiadających, jak na przykład mit o Ifigenii, ale również malarze zawsze zaznaczają obecność owej zwierzyny, owego zwierzęcia na górze Moria. W sercu Abrahama zatem zagościła jeszcze większa wiara. I temu właśnie służyło to wydarzenie. Ten, który był całkowicie posłuszny i w ten sposób objawiał swoją wiarę, staje się posłusznym aż do śmierci. Tutaj parafrazując słowa świętego Pawła, można powiedzieć posłusznym aż do śmierci własnego, czy uśmiercenia własnego syna. Skoro zakościła większa wiara, objawiło się tak wielkie posłuszeństwo, to jednocześnie nastąpiło jeszcze ściślejsze związanie z Bogiem, przylgnięcie do Boga, a także jeszcze większa miłość do syna. Bo bez żadnej przesady można powiedzieć, że Abraham odzyskał go na nowo. Widzimy, to też pojawia się w malarstwie. Oto ojciec otrzymuje na nowo syna. Przeżywa jego powtórne narodziny swojego umiłowanego dziecka. A zatem Abraham został niezwykle nagrodzony za swoją niezłomną postawę, za swoją wiarę i posłuszeństwo. Dlatego można powiedzieć ostatecznie, że jest to zwycięstwo samego Boga. I co do ofiar, które są tu tak mocno wyeksponowane. Otóż Bóg nie chciał tak naprawdę ofiary z Izaaka. Już pierwsze słowa nam mówią, iż Bóg wystawił Abrahama na próbę. Bóg pragnie bezgranicznego zawierzenia. I taką ofiarę Abraham złożył. Dlatego mówimy, że ta ofiara rzeczywiście się dokonała w całej pełni i w całej rozciągłości. Ale tą ofiarą nie była i nie miała być od samego początku krew niewinnego dziecka, ale tą ofiarą miało być oddanie Abrahama, oddanie, czyli całkowite zawierzenie. I Abraham oddaje właśnie wszystko, a więc ofiaruje wszystko od samego początku. To, co miał, czyli swoją ziemię rodzinną, ojcowiznę, to wszystko opuszcza dla Boga. Ale również Abraham ofiaruje to, co otrzymał, a otrzymał właśnie Izaaka, syna obietnicy.
Ksiądz Mariusz zwrócił uwagę na Abrahama jako ojca wiary, jako tego, który w typologii może być jest typem Boga Ojca, który składa swojego jedynego syna w ofierze. Izaak natomiast jest typem Jezusa. W relacji jedności Starego i Nowego Testamentu, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, pytania do Biblii, zwraca się uwagę, że Izaak jest zapowiedzią Jezusa i jego krzyżowej ofiary na Kalwarii. Bardzo pięknie wyraził to Meliton Sardes, który przywołując szereg starotestamentalnych postaci, odniesień, mówił o Jezusie. Dokładnie. On jest paschą naszego zbawienia. On to wielu, wiele wycierpiał. On to był w Ablu zabity, w Izaaku związany, w Jakubie ziemi obcej służący, w Józefie sprzedany, w Mojżeszu porzucony, w baranku złożony na ofiarę, w Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżony. Owo związanie po hebrajsku akeda odnosi się szczególnie do Księgi Rodzaju, do tego fragmentu, który omawiamy. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. W myśli żydowskiej i chrześcijańskiej akeda stało się koncepcją dobrowolnej ofiary. Ktoś by mógł powiedzieć, że ofiara Abrahama nie dokonała się. Ale jednak właśnie w myśli żydowskiej nawet sam Izaak mówi do ojca: ojcze, zwiąż mnie mocno, to akeda, zwiąż mnie mocno, abym w momencie, kiedy będziesz mnie składał w ofierze, abym nie odstąpił, abyś ty mógł mnie związać. Izaak, choć nie zginął, to właśnie ofiara jego była spełniona, bo Abraham myślał do samego końca, że Bóg będzie chciał, aby złożył swojego jedynego syna. Do samego końca. Jest to właśnie ten moment, kiedy anioł mówi: Abrahamie, nie czyń chłopcu nic złego. To do tego momentu Abraham był pewien, że tego syna swojego jedynego złożył. I właśnie dlatego jest nazwany nawet ojcem wiary, czyli całkowitego zawierzenia. Dalej w chrześcijaństwie to akeda nie będzie tutaj oznaczało powrozów, czy tam jakichś więzów, które będą trzymać ofiarę, a właściwie będą one mocować tę ofiarę na ołtarzu. Ale przede wszystkim to akeda w wymiarze chrześcijańskim będzie oznaczać nasze przywiązanie, związanie z Panem Bogiem. I są to więzy miłości. Tak jeszcze raz powtórzę, że Żydzi akcentowali związanie, aby nie odstąpić. To związanie w sensie ofiarniczym. Natomiast chrześcijanie związanie akcentują jako związanie, jako więzy miłości. Dlatego też, tak jak niegdyś Izaak był związany, tak teraz przez Jezusa, który zasiadającego po prawicy Ojca, my jesteśmy związani właśnie Bożą miłością przez Jezusa Chrystusa, który został złożony w ofierze.
Tak. Tę myśl można uzupełnić cytatem z księgi proroka Ozeasza, który przywołuje słowa Boga: pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. W tym takim typologicznym, czyli obrazowym, zapowiadającym przedstawieniu Nowy Testament, o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku Katedry Pytania do Biblii, dlaczego chrześcijanin powinien czytać Stary Testament, wskazując na jedność całej Biblii, Starego i Nowego Testamentu. Ksiądz Marek tutaj powiedział, że Izaak jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa. Syn Abrahama jest zapowiedzią Syna Bożego. Zatem poprzez analogię, czyli poprzez podobieństwo, możemy powiedzieć, że Abraham jest obrazem Boga Ojca. On jako ojciec, Abraham jako ojciec, jest obrazem tego, który rzeczywiście jest ojcem stworzycielem, ojcem nas wszystkich. I przecież Bóg jako ojciec również składa swojego syna w ofierze. Jest to ofiara z Jezusa Chrystusa. Jednak jest zasadnicza różnica między ofiarą złożoną z Izaaka, a ofiarą złożoną na Golgocie. Oto, gdy syn Abrahama został w ostatnim momencie oszczędzony i zastąpiony przez baranka, to Bóg, jak mówi święty Paweł apostoł w liście do Rzymian, własnego syna nie oszczędził, ale za nas wszystkich go wydał. W ten sposób ukazuje Paweł apostoł wielką prawdę o miłości Boga do człowieka. Również w jakiejś formie całkowitego oddania, takiego oddania, którym odznaczał się, które właściwie, trzeba powiedzieć, zapowiadał Abraham na górze Moria. I widzimy więc, że to nie człowiek, jak niegdyś Abraham, ale sam Bóg ma do zaofiarowania. To sam Bóg składa ofiarę. I w godzinie tej największej próby, jaką był krzyż na Golgocie, Bóg nie korzysta z ofiary zastępczej, ale swojego syna właśnie składa na ołtarzu krzyża, jako już prawdziwego baranka, który pojawia się i na górze Moria, również i podczas Paschy, wyjścia Izraelitów z Egiptu. I Paweł apostoł, przywołując w swoich listach wielokroć postać Abrahama, nazywając go właśnie ojcem wszystkich wierzących, nadaje tej ofierze zupełnie inny sens i inne znaczenie. To nie było doświadczenie Abrahama, czy też sprawdzian jego wiary lub lojalności. Oto próba ojcowskiego serca była zapowiedzią i objawieniem, że serce Boga Ojca jest zdolne do złożenia największej ofiary, ofiary z umiłowanego syna. I podczas gdy Abraham był gotów do złożenia ofiary z Izaaka, to Bóg prawdziwie, powtórzmy jeszcze raz słowa Pawła apostoła, własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. I tę część poświęconą Abrahamowi już i jego ofierze z innej perspektywy zakończmy słowami błogosławionego Jana Pawła II z przywołanego już wcześniej tryptyku rzymskiego, który właśnie ukazuje to powiązanie, właśnie można by było powiedzieć, to akeda nie tylko Izaaka, ale i Abrahama z samym Bogiem. Inny ojciec przyjmie tu ofiarę swojego syna. Nie lękaj się, Abrahamie. Idź dalej przed siebie i czyń, co masz czynić. I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem. Na nim bowiem ma się spełnić tajemnica. Dziękujemy w ramach katedry Pytania do Biblii za tę część. Teraz z przyjemnością przechodzimy do części drugiej, czyli do pytań, do katedry Pytania do Biblii. To temat, jak widzimy, bardzo złożony, ale poprzez wiarę, poprzez to całkowite zawierzenie, oddanie, jednocześnie bardzo nam bliski i przecież obecny w naszym życiu.
Bardzo dziękujemy księżom za wykład. Dzisiaj pytanie, dlaczego Bóg zażądał tak wielkiej ofiary od Abrahama. Państwa telefony, oczekujemy na nie. Ta informacja pojawi się na ekranach naszego telewizora. Telewizyjny Uniwersytet Biblijny prowadzony jest, przypomnę, przez Dzieło Biblijne. Drodzy Państwo, też można zawsze wracać do tego, co już było na naszej antenie, do wykładów na stronie Dzieła Biblijnego biblista.pl, zakładka telewizyjny Uniwersytet Biblijny, wykłady, karta zgłoszenia, bo jeszcze można się zgłaszać, zapisywać i oczywiście pod taką zakładką telewizyjny Uniwersytet Biblijny, gdy go już otworzymy, znajdziemy chociażby tematy, propozycje i mamy nadzieję w późniejszym też czasie lektury. Na naszej stronie telewizji Trwam, tv-trwam.pl, video stream, tam będzie można ten wykład obejrzeć i na stronie Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, zakładka Rok Wiary i również szukamy telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Drodzy księża, można powiedzieć, że Pan Bóg też uczy, tak, Izrael i w tym momencie uczy Abrahama wiary. Patrzymy na to też i z jakiejś perspektywy. Mamy nadzieję, że i te wydarzenia biblijne Starego Testamentu będą nas uczyły, jak w naszym życiu. Tu ksiądz zauważył, kiedy przychodzi dopiero jakiś dramat, jakaś rozterka wewnętrzna, wtedy zdajemy sobie sprawę tak naprawdę z tego, jaka jest nasza wiara.
Tak, że ona objawia się wtedy, gdy rzeczywiście jest wystawiona na próbę w obliczu jakiegoś, może nie tylko cierpienia, ale gdy trzeba podjąć decyzję wynikającą chociażby ze swojego powołania, do tego, co przygotował Bóg. Wspominając o ojcu naszej